Ochrona i zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie. 6 marca 2009, 10:31. Dane obok zasobów ludzkich są najcenniejszym aktywem większości organizacji, ale gdy nie można z nich skorzystać szybko, często stają się bezwartościowe. Z kolei gdy dostaną się w niewłaściwe ręce, na przykład konkurencji lub przestępców, cała firma znajduje się w niebezpieczeństwie. Mimo to właściwa ochrona danych i zarządzanie nimi bywają często niedoceniane. Problemy związane z ochroną wrażliwych danych obejmują dzisiaj wszystkie jednostki organizacyjne firmy, nie tylko dział IT, a konieczność wdrożenia niezbędnej technologii i procesów ochrony poufnych danych oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami nie może wpływać na codzienną działalność przedsiębiorstwa. Kontrola przepływu danych może zwiększyć ich podstawowe bezpieczeństwo, ale w świecie powszechnej komunikacji wdrożenie drastycznych ograniczeń w przepływie informacji może utrudniać procesy biznesowe. Efektywna ochrona powinna zapobiegać wyciekom danych, nie zakłócając możliwości uprawnionego z nich korzystania w procesach biznesowych. Zarządzanie informacją wymaga zrównoważonego podejścia, dobrych praktyk w posługiwaniu się środkami współczesnej komunikacji przy jednoczesnym stosowaniu ochrony punktów końcowych oraz szyfrowania danych. Zbyt często przedsiębiorstwa nie potrafią sprostać dość oczywistym zadaniom śledzenia wszystkich wartościowych danych, w wyniku czego niektóre z nich pozostają niechronione. Często też zbyt dużą uwagę poświęca się zagrożeniom zewnętrznym, a zbyt małą wewnętrznym. Statystyki są niepokojące. 1/3 dużych firm przyznała się do utraty ważnych informacji. Dane za 2007 r., a 11% nie miało pewności, czy ich dane zostały naruszone. Co szczególnie chronić? Dane scentralizowane czy zdecentralizowane? Czy krytyczne informacje biznesowe mogą być przechowywane w małym oddziale zamiejscowym? Ochrona danych biznesowych znajdujących się poza centralą to całkiem inne wyzwanie. Należy tu uwzględnić pliki transmitowane pocztą elektroniczną lub kopiowane z serwerów plików w centrum danych i przechowywane na desktopach lub zdalnych serwerach plików. Z jednej strony mamy do czynienia z dużym problemem ochrony danych. Z drugiej, nie można wyeliminować lokalnych repozytoriów danych, co miałoby wpływ na wydajność pracy i procesów biznesowych. S. 153427. Wyszukiwanie zakamarków wrażliwych danych. W dawnych czasach, kiedy wrażliwe informacje trzymano zamknięte w gabinetach i szafach pancernych, przechowywanie wartościowych danych i kontrolowanie, kto ma do nich dostęp, było stosunkowo tanie i łatwe. Obecnie przedsiębiorstwa inwestują niemałe pieniądze w bezpieczeństwo, pamięci masowej i technologie zapewniania zgodności, wszystko w imię zwiększenia wglądu. W to, gdzie składowane są istotne informacje elektroniczne i w jaki sposób są chronione. Pomimo tych wysiłków eksperci i użytkownicy przyznają, że w większości organizacji proces tropienia każdego fragmentu istotnych danych i zastosowanie odpowiednich narzędzi do osłony informacji przed niepożądanym dostępem czy nadużyciem wciąż pozostaje na wstępnym etapie. Przedsiębiorstwa często nie mają pewności, czy dzisiejsze technologie zapewniają dokładnie to, co obiecują, czy tylko tworzą fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa stale ulepszają swoją zdolność ochrony posiadanych repozytoriów informacji wrażliwej, o których wiedzą, ale też często nie dostrzegają dodatkowych składów istotnych danych lub słabości procesów używanych w elektronicznej transmisji informacji. Oba problemy wystawiają takie dane na niebezpieczeństwo wycieku lub ataku. W miarę jak wolumen informacji utrzymywanych przez organizację rośnie niemal wykładniczo, w niektórych przypadkach z powodu różnych wymagań zgodności, stają one przed wyzwaniem osiągnięcia rzeczywistego wglądu w swoje operacje na danych. Firmy często stosują wiele uznanych technologii, zakładając, że są bezpieczne, ale problemem jest nie tylko odpowiednio duży budżet pozwalający na inwestowanie w coraz to nowsze narzędzia ochronne, ale lepszy wgląd w operacje na danych. Firma może chronić sama siebie i swoich klientów, a jednocześnie musi radzić sobie z dostawcami usług, którzy wykorzystują jej repozytoria informacji i mają dostęp do wrażliwych rekordów. Wciągnięcie w ramy polityki bezpieczeństwa partnerów biznesowych pozostaje poważnym wyzwaniem. S. 153428. Efektywna ochrona danych w innych lokalizacjach. Właściwa ochrona danych to ważne zadanie w każdych warunkach, ale najtrudniejsza może być w przypadku oddziałów zamiejscowych. Większość zadań związanych z ochroną danych wymaga zarówno działań ludzkich, jak i określonej mocy przetwarzania niezbędnej do przemieszczania dużych wolumenów danych, czyli sięgania do zasobów, które są zazwyczaj skromnie reprezentowane w zdalnym biurze czy oddziale. Aby uniknąć opóźnień powstających podczas przesyłania danych przez sieci WAN, można wybrać wariant przechowywania danych lokalnie. Jest to strategia zapewniająca łatwiej i niezawodny dostęp pracownikom lokalnym, ale jednocześnie utrudnia życie administratorom, którzy muszą się martwić na przykład o krytyczne zadanie składowania w zdalnym biurze, które zapodziało się gdzieś w porze nocnej. Scentralizowana struktura danych, gdzie wszystkie główne bazy danych i systemy plików są przechowywane i chronione w centrum danych, a oddziały zamiejscowe uzyskują do nich dostęp zdalnie, konsoliduje kontrolę i zmniejsza obciążenia operacyjne. Wadą takiego podejścia może być nieakceptowana zwłoka w czasach reakcji aplikacji i problemy połączeń, które mogą mieć istotny wpływ na działalność biznesową. Jak znaleźć złoty środek pomiędzy natychmiastowym, niezawodnym dostępem użytkownika a szczelną ochroną danych w oddziale zamiejscowym? Dostępne są już narzędzia i technologie pozwalające na znalezienie zadowalającego kompromisu. Organizacja musi znaleźć odpowiednio wyważone rozwiązanie pomiędzy scentralizowanym a rozproszonym przechowywaniem danych. I tak na przykład. Pozostawienie danych w oddziale zamiejscowym i skorzystanie z usługi składowania online może być rozwiązaniem optymalnym, jeżeli zdalny dostęp do danych w oddziale zamiejscowym jest okazjonalny lub rzadki. Niektórzy dostawcy usług oferują skonsolidowany ogląd składowania w zamiejscowym oddziale, upraszczający monitorowanie i wprowadzający scentralizowane sterowanie. Z kolei, jeżeli potrzebny jest częsty dostęp do danych w oddziale zamiejscowym, lepiej wybrać rozwiązanie takie jak zestaw urządzeń WFS White Area File Services, które tworzą zdalne kopie lustrzane danych w centralnej lokalizacji i utrzymują je w stałej synchronizacji, minimalizując opóźnienia dostępu. Wybrane rozwiązanie powinno obsługiwać pełny zakres aplikacji i przepływów procesów biznesowych wewnątrz organizacji. Na przykład dla środowiska Windows, które nie wymaga nieskończonej liczby punktów odtwarzania, Microsoft DPM Data Protection Manager zapewnia dobrą, zautomatyzowaną ochronę danych dotyczącą plików w oddziale zamiejscowym. Jednak organizacje ze zdecentralizowaną strukturą dysponujące wieloma centrami danych obsługującymi zdalnych użytkowników w różnorodnych lokalizacjach mogą mieć dodatkowe wymagania wydajnościowe, obchodzenie uszkodzeń czy wielu instancji kopii lustrzanych, których ani WFS, ani Microsoft DPM nie zapewnią. Dla takich wymagających środowisk przydatne może być rozwiązanie oparte na węzłach kontrolnych, które zapewnia bezszyfrowe udostępnianie danych na poziomie bloku alternatywa poziomu plików i utworzenie czegoś, co w istocie jest odporną, rozproszoną SAN, do której użytkownicy i aplikacje mogą mieć szybki dostęp, niezależny od lokalizacji. Wdrożenie niezawodnego schematu ochrony danych dla odległych oddziałów nie jest luksusem, ale koniecznością. Po rozpoznaniu, jak i kiedy dane i pliki przepływają między oddziałami, pozwala na znalezienie rozwiązania, które może być bezpieczne i rozsądne zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i administratorów. S/153429 Ochrona informacji i sieci. Od lat organizacje coraz szerzej otwierają swoje sieci i centra danych dla partnerów biznesowych i pracowników mobilnych, co prowadzi do zaniku klasycznej granicy sieci, a co najmniej te granice na tyle dziurawi, że zastrzeżone dane zasobnego centrum mogą wyciekać z punktów końcowych i wylewać z baz danych oraz współdzielonych plików. Taki porwaty obwód sieci wymaga ochrony nie tylko przed intruzami próbującymi wykradać cenne dane, ale także pracownikami, którzy często biorą pracę do wykonania do domu i nieumyślnie przesyłają zastrzeżone dane przez internet. Typowa organizacja ma wiele przejść otwartych na zaporze ogniowej. Klienci, dostawcy usług internetowych, outsourcing. Dlatego należy przyjąć ocenę bezpieczeństwa jako podstawę ochrony przed atakami odnoszącymi się do krytycznych danych w bazach danych i współdzielonych plikach. IDATA polega na przyznawaniu danym priorytetów, odzwierciedlających najbardziej krytyczne obszary biznesu i zastosowaniu bezpiecznej komunikacji oraz szyfrowania dla tak sklasyfikowanych danych. Nikt nie sugeruje jednak zlikwidowania ochrony brzegowej, która spełnia nieocenioną rolę w filtrowaniu głównych ataków sieciowych i może być dostosowana do obsługi funkcji bardziej związanych z centrami danych. Szerokie podejście do ochrony danych krytycznych musi uwzględniać zintegrowane mechanizmy przekraczające podziały na dane strukturalizowane i niestrukturalizowane w spoczynku, w użyciu i w ruchu. Niestety, zadania priorytetyzacji, szyfrowania, monitorowania i kontrolowania dostępu i użytkowania wrażliwych danych są trudne do integracji. Przedsiębiorstwa stosują więc różne podejścia do ochrony danych przed ich wypływem. Organizacji, włączając w to systemy DLP Data Loss Prevention, kontrolę dostępu i szyfrowanie. Na początek organizacje powinny się dowiedzieć, które dane potrzebują ochrony i gdzie są zlokalizowane. Zbyt wiele firm tego nie wie. Nieuzasadnione jest przecież wydawanie takich samych pieniędzy na ochronę poczty elektronicznej z prywatną korespondencją i wiadomości zawierających istotne informacje biznesowe. Jednak klasyfikowanie takich zasobów to sprawa bardzo skomplikowana. Można używać do tego oprogramowania DLP, które potrafi rozpoznawać krytyczne dane niestrukturalizowane. Dostawcy technologii i DLP zapewniają metodę wykrywania wskazania miejsc rezydowania informacji wrażliwej i następnie zapobiegają, aby nie opuszczała ona organizacji za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna czy komunikator. Jednakże technologia ta musi być używana w połączeniu z właściwym szkoleniem pracowników i systemami zarządzania uprawnieniami do dokumentów, szyfrowaniem, zabezpieczaniem punktów końcowych oraz fizycznymi środkami ochrony. Ma ona obniżyć ryzyko wycieku danych i zapewnić sposób śledzenia i szybkiej reakcji na krytyczne naruszenia zasad ich ochrony. Narzędzia DLP są dobrze wykorzystane, kiedy monitorują jak najmniejszą liczbę typów danych, zazwyczaj jest ich kilka: numery kart kredytowych, numery identyfikacyjne i tym podobne. Większość organizacji rozpoczyna od klasyfikacji i ochrony danych związanych z regularnymi klientami. Dane wrażliwe powinny być wykrywane we współdzielonych plikach, trasach przemieszczania danych i w punktach końcowych. Kolejnym problemem jest korzystanie z danych. Tutaj pomocne są narzędzia audytu, które pozwalają określić, kto ma dostęp do danych i czy taki dostęp jest uzasadniony. Przy okazji analizowana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresu przechowywania danych. S.153430 Bezpieczeństwo w punktach końcowych sieci. Rozwiązania sieciowe DLP to ochrona umieszczana zazwyczaj jak najbliżej baz danych. Jednym z problemów jest ochrona bazy danych w kontekście jej powiązań z serwerem webowym. Dużą rolę odgrywa tu uwierzytelnianie, zwłaszcza na poziomie użytkownika. Szczególnie przydatny może być tu model tożsamości federacyjnej, zapewniający uwierzytelnianie internetowe dla aplikacji biznesowych. Taki dostęp powinien być kontrolowany przez atrybuty bezpieczeństwa danych, uzupełniony szyfrowaniem czy uprawnieniami przejściowymi ograniczonymi do jednej sesji. Uwierzytelnianie może towarzyszyć każdej komendzie SQL od użytkownika przez serwer webowy po bazę danych. Przy takim zabezpieczeniu nawet włamanie się do serwera webowego nie pozwoli na uzyskanie dostępu do konta użytkownika, jeżeli nie zna się jego hasła, a ono znane jest tylko użytkownikowi i bazie danych. Zapory ogniowe i systemy wykrywania wtargnięć dobrze chronią sieci, natomiast gorzej jest już z aplikacjami. Oprócz monitorowania bazy danych i sieci pod kątem sklasyfikowanych danych, organizacje potrzebują jeszcze ochrony przed wyciekiem danych w punktach końcowych. W tym celu można stosować rozwiązania integrujące funkcjonalność DLP z ochroną punktów końcowych. Takie rozwiązania zapewniają m.in. firmy. Symantec kupiła firmę Vontu czy Trend Micro pod koniec 2007. Przejęła rozwiązania Provila, a także McAfee kupiła Reconex. Oferta DLP tych dostawców obejmuje bramy monitorujące, a także agenty dla punktów końcowych, które dostarczają danych do konsoli raportowania. Rozwiązania DLP są również uzupełniane szyfrowaniem danych, co zapewnia kolejny poziom ochrony, niezbędny w nowym modelu bezpieczeństwa. Tutaj też rozwój odbywa się najczęściej drogą przejęć. Sophos wykupił w tym celu niemiecką firmę Ultimaco, Amcafe przejęła SafeBoot, zapewniając sobie szyfrowanie zarządzane centralnie. Używając takich narzędzi, organizacje mogą rozciągnąć skonsolidowaną politykę ochrony na punkty końcowe, na przykład WG zasady. Szyfruj, gdy zapisujesz do pamięci USB. Architektury DLP są definiowane przez miejsce ochrony zawartości. Dane W. Ruchu. Monitorowanie sieci. Dane W. Spoczynku. Skanowanie plików. Dane W. Użyciu. Monitorowanie punktów końcowych. Pełne rozwiązania DLP zawierają komponenty dla tych trzech obszarów kontroli, natomiast rozwiązania punktowe pokrywają obszary, takie jak narzędzia DLP dla punktów końcowych czy bramy DLP dla ruchu poczty elektronicznej. Funkcjonalność DLP może być także umieszczona w innych rozwiązaniach, takich jak brama pocztowa. Rynek rozwiązań DLP zaczynał od narzędzi pasywnego monitorowania sieci, skupiających się na wykrywaniu wycieków informacji kanałami komunikacyjnymi SMTP i MFTP, HTTP. Narzędzia te ewoluowały w kierunku bardziej rozwiniętych rozwiązań. W systemach poczty elektronicznej wprowadzono zagnieżdżanego agenta transportu poczty MTA, Mail Transport Agent, który stanowi dodatkowy punkt przejścia na drodze poczty elektronicznej i może blokować, poddawać kwarantannie lub nawet zawracać wiadomości do nadawcy. Inne kanały, takie jak HTTP, FTP czy IM, są trudniejsze do blokowania, ponieważ ruch w nich wykorzystuje protokoły synchroniczne. Tutaj wykonanie analizy sesji w celu rekonstrukcji i oceny zawartości wymaga zastosowania rozwiązań proxy. DLP dla danych w spoczynku jest często tak samo ważne jak monitorowanie sieci. Narzędzia rozpoznawania zawartości skanują repozytoria danych i współdzielone pliki w przedsiębiorstwie w poszukiwaniu wrażliwej zawartości. Ostatni główny komponent rozwiązań DLP to agent punktu końcowego, który monitoruje korzystanie z danych na desktopie użytkownika. Taki agent może teoretycznie monitorować sieć, pliki i działania użytkownika, ale niewiele rozwiązań tego typu jest tak kompletnych. Większość rozwiązań monitoruje pliki pod kątem wrażliwej informacji przenoszonej do pamięci podręcznych USB. Rozwiązania DLP są przeznaczone do identyfikowania i ochrony wrażliwej informacji biznesowej. Przydatna jest tu jednolita polityka ochrony danych, stosowana w całym środowisku, co stanowi podstawową przewagę pełnych rozwiązań DLP nad rozwiązaniami bezpieczeństwa z funkcjonalnością DLP. Zestawy DLP centralizują przepływ zadań obsługi incydentów w całej sieci, pamięciach masowych i punktach końcowych oraz zapewniają odpowiednio dostosowany interfejs użytkownika. Centralne zarządzanie polityką w tym zakresie pozwala na definiowanie chronionej zawartości i następnie stosowanie zróżnicowanych działań wymuszających na podstawie tego, gdzie nastąpiło naruszenie reguł. Chronioną zawartość definiuje się tylko raz i na jej bazie buduje reguły oparte na tej definicji. Takie zasady polityki są rozpowszechniane za pośrednictwem infrastruktury DLP obejmującej sieć, pamięć i punkty końcowe. Dla różnych użytkowników stosowane są odmienne reguły polityki. Naruszenie polityki DLP wymaga zazwyczaj dedykowanego ciągu działań. W przeciwieństwie do infekcji wirusowych i alarmów IDS, takie incydenty mogą w konsekwencji doprowadzić do zwolnienia pracownika lub postawienia mu zarzutów prawnych. Dlatego też ważnym elementem systemu zarządzania DLP jest funkcja zarządzania incydentami, za pomocą której można podejmować odpowiednie akcje i zarządzać ciągiem działań śledczych. S. 153431 Kontrola dostępu. Ewolucja narzędzi. Mając port dostępu do części sieci, która powinna być chroniona, trzeba się liczyć z tym, że ktoś może łatwo podłączyć do tego portu inne urządzenie i mieć ten sam poziom dostępu, nawet jeżeli nie został autoryzowany. Dostęp powinien być dlatego połączony bezpośrednio z użytkownikiem. Mobilność potęguje ten problem. W przeszłości porty i adresy IP były sensownymi wyznacznikami tożsamości. Mobilność była ograniczona, a adres IP praktycznie niezmienny dla danej stacji roboczej i w ten sposób powiązany z jej użytkownikiem. Ten stan uległ jednak radykalnej zmianie, ponieważ użytkownicy wykorzystują różne typy urządzeń i różne sposoby podłączania ich do sieci. Na przykład adres IP urządzenia BlackBerry może być zmieniany kilkakrotnie w ciągu godziny, a adres IP laptopa może zmieniać się w zależności od tego, czy jest on podłączony przez sieć Wi-Fi, 3G, LAN lub VPN. Różni użytkownicy mogą używać tego samego adresu IP w ciągu jednego tylko dnia. Taka zmiana jest koszmarem dla zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci, zwłaszcza gdy muszą prowadzić śledztwa w sprawie różnych incydentów czy naruszenia obowiązujących wymagań. Problemem tu jest serwer DHCP i jego dokładna synchronizacja czasowa z zegarem atomowym, dokładne czasy zmian adresów IP. Na szczęście rozwijają się już narzędzia nie skupiające się na adresach IP czy portach, ale bardziej na użytkowniku. Do nich należą rozwiązania NAC Network Access Control. Mogą obsługiwać zarówno bezpieczeństwo w warstwie 2 punktu końcowego, jak i kontrolę dostępu, zarządzanie tożsamością i monitorowanie zachowań w warstwie 7. Wszystko to na podstawie tożsamości użytkownika i pełnionej przez niego roli. W organizacji. Najbardziej znane, dostępne rozwiązania to Network Access Protection Microsoftu i Network Admission Controls ISCO. Inne firmy oferują też własne rozwiązania tego problemu. Wadą dostępnych rozwiązań jest brak standaryzacji, jednak ISCO i Microsoft forsują swoje z różnych punktów widzenia korzystnych dla siebie. Microsoft od strony aplikacji za pośrednictwem Trusted Computing Group TCG, a CISCO od strony sieci za pośrednictwem grupy Network Endpoint Assessment ETF. Również infrastruktura usług katalogowych przedsiębiorstwa często stanowi przeszkodę. Zamiast po prostu połączyć implementację NAC z pojedynczymi usługami katalogowymi, na przykład Active Directory, wiele dużych przedsiębiorstw napotyka trudności, próbując zintegrować poszczególne usługi katalogowe. W grę wchodzą tu katalogi dziedziczone na przykład z systemów Unixowych, które trzeba połączyć z usługami katalogowymi środowisk Windows. Zarządzanie polityką zorientowaną na użytkownika i listami kontroli dostępu nie jest zadaniem łatwym i wykazuje dużą złożoność operacyjną, kiedy trzeba zadecydować, jaki dostęp ma mieć każdy użytkownik w przedsiębiorstwie na podstawie pełnionych funkcji i kompetencji. To należy zaangażować do tego zarządzanie polityką bezpieczeństwa obejmującą wszystkich użytkowników, tak aby ich indywidualne potrzeby były ściśle określone, co może okazać się bardzo trudne dla wielu organizacji. Szefowie IT w przedsiębiorstwie starają się także nie tylko nadążać za osiągnięciami dostawców w zapewnianiu bezpieczeństwa punktów końcowych poprzez kontrolę łatek i aktualności sygnatur wirusowych. Prawdziwe podejście zorientowane na użytkownika oznacza zdolność monitorowania zachowań użytkownika po uzyskaniu dostępu do sieci i autoryzacji. Do tej pory taka kontrola post-admission była mechanizmem dla mniejszych sieci obsługiwanych przez rozwiązania jednego dostawcy. To powinno się zmieniać w miarę jak firmy zajmujące się NAC zaczną adoptować i integrować IFMAP Interface to Metadata Access Point, standard kontroli post-admission wydany przez TCG w maju 2008 r.